Myślę, że większość, jeśli nie każdy, widział już coś takiego, taki obrazek. Ulica, wypadek, poszkodowani i tłum sparaliżowanych gapiów. Ktoś dzwoni po pogotowie, ktoś chwiejnym krokiem próbuje podejść bliżej, zobaczyć, co się stało. Niektórzy zamiast pomóc robią zdjęcia albo kręcą filmiki. Realnych, szybkich działań brak. A jeśli są, to później jest wiele hałasu i słusznie, bo to są te postawy, na których nam zależy. Dlaczego boimy się udzielać pierwszej pomocy medycznej? A może się nie boimy, jak pokonać strach? Te pytania zadam naszemu ekspertowi, a jest nim dziś Maciej Łagodziński, ratownik szczecińskiego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, witam ciepło, bardzo serdecznie.
To jak to jest? Rzucamy się, żeby udzielać pomocy, czy jest z tym różnie?
Właśnie tak jak pani redaktor zaczęła na początku, bywa różnie, bo czasami boimy się tej odpowiedzialności, czasami boimy się, no ale przecież ja mu mogę zrobić krzywdę, ja mu mogę zaszkodzić. To jest takie powiedzenie, które my używamy i które się sprawdza. My już nie zrobimy nic gorszego, jak widzimy osobę, która prawdopodobnie już swoje życie traci, bądź nie oddycha, bądź jest nieprzytomna, więc my naprawdę już nie możemy zrobić nic gorszego, a możemy zrobić tylko dużo więcej lepszych rzeczy i przede wszystkim zainteresować się tą osobą, czy ta osoba nie potrzebuje naszej pomocy. Ale musimy pamiętać o tym, że zanim będziemy udzielać tej pierwszej pomocy, to nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze i tu zanim podejdziemy do takiej osoby, która potencjalnie tej pomocy potrzebuje, musimy pamiętać o własnym swoim bezpieczeństwie, bo jeśli nam się coś stanie, no to wtedy mamy podwójny problem, że tak się nieładnie wyrażę.
Było wiele takich wypadków, gdy ktoś zatrzymywał się na przykład w przypadku drogowego wypadku, aby udzielić pierwszej pomocy, ale nie zadbał o własne bezpieczeństwo i była kolejna tragedia.
No i wtedy doszło do sytuacji, której byśmy nie chcieli, bo i osoba ratująca jest osobą poszkodowaną i ta osoba, która potencjalnie tej pomocy miała otrzymać.
Jakie są te pierwsze kroki?
No pierwsze kroki to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli własne bezpieczeństwo. No i drugim takim elementarnym krokiem istotnym jest to, żeby do takiej osoby przede wszystkim podejść, nie bać się. I wyobraźmy sobie sytuację, że widzimy w parku na przykład osobę, która leży i wygląda podejrzanie. No to warto by do takiej osoby podejść i przede wszystkim zobaczyć, czy ta osoba tej pomocy naszej nie potrzebuje i po prostu zapytać. Halo, proszę pana, proszę panią, dlaczego pani śpi? Halo, co się stało? Halo, czy pan potrzebuje pomocy? I jeśli taka osoba już z nami nie nawiązuje kontaktu, to już wiemy, że ta osoba nie reaguje.
Jest jeszcze jeden przypadek, który być może warto by było rozpatrzyć, a mianowicie kiedy ktoś odpowiada, ale odpowiada bełkotliwie. I na ogół przyjmujemy, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu albo jakichś środków odurzających i machamy ręką. Ale tutaj zatrzymałam się na tym punkcie, dlatego że przed nami upały. Przed chwilą w wiadomościach słyszeliśmy,
tak,
że
to prawda.
35 bodajże stopni, jeśli dobrze zapamiętałam, więc bardzo gorąco. I osoby, które są chore na serce, mogą mieć kłopoty.
No to jest niestety pogoda, która sprzyja zasłabnięciom i na te zasłabnięcia podatni są przeważnie osoby starsze w starszym wieku, ale i my młodzi również, więc jakby tutaj nie dzielmy, ale zazwyczaj słabną te osoby starsze, czy są to kościoły, czy są to parki, czy są to miejsca, gdzie jest faktycznie bardzo gorąco, no bo w centrach handlowych już jest klimatyzacja, natomiast przy tym upalnym słońcu musimy się przede wszystkim nawadniać i dbać o swój komfort i jeśli wiemy, że jesteśmy podatni na zasłabnięcia, to unikać tych upałów, jeśli nie musimy stricte takie typowo mocne słońce gdzieś wychodzić, to przełóżmy tą wizytę gdzieś na godzinę później i poczekajmy, aż ta pogoda będzie dla nas bardziej łaskawsza.
A jeśli ta osoba, która leży, nie odzywa się, właśnie, nie odzywa się, nie nawiązuje żadnego kontaktu, to co?
No to dla nas to już jest żółta lampka, że ta osoba jest nieprzytomna i nie ma z nią kontaktu, nie reaguje, więc to jest już podstawowy punkt, żeby przejść do kolejnego kroku udzielania pierwszej pomocy i sprawdzić, czy ta osoba oddycha, bo oddech jest nam niezbędny do życia.
Myślę, że ważne jest też to, żeby... To tak trochę jest, że jeśli wokół takiej osoby, która być może straciła przytomność, zbierze się jakiś tam tłumek, może nawet nie tłumek, ale kilka osób, to potrzebują lidera. Nie bójmy się być liderem.
Tak, to jest bardzo ważne, żeby oprócz niesienia tej pierwszej pomocy umieć też wyznaczyć kogoś, kto na przykład spośród tych gapiów wezwie pogotowie, wezwie karetkę pogotowia. I bardzo takim działającym, dobrym, efektownym elementem jest to, żeby wskazać nawet palcem, a nawet powiedzieć, czy pan w czerwonej koszulce, czy pani w okularach, czy pan, bo widzę, pan ma telefon, czy mógłby pan wezwać pogotowie i wybrać numer 112. Ta osoba siłą rzeczy czuje się wtedy taka odpowiedzialna i wie, że inne osoby też na nią patrzą. To jest taki trochę zabieg i chwyt taki psychologiczny, który zazwyczaj działa, więc wyróżnienie jednej osoby i wskazanie na nią palcem jest bardzo skuteczne.
Też ma to taki efekt, że przyspieszamy te działania, prawda? Bo jak te zadania są rozdzielone na kilka osób,
zdecydowanie
to...
Zdecydowanie tak. My już możemy przejść do kolejnego kroku niesienia pierwszej pomocy, wiedząc, że ta kolejna osoba już wezwała to pogotowie i też warto jest zapytać, czy wezwałeś to pogotowie? Chyba, że ta osoba sama powiedziała, tak, wezwałem pogotowie, powiedziałem, gdzie się znajdujemy i co się stało i taka informacja jest bardzo cenna dla dyspozytora.
Bezpieczna?
Jak najbardziej, jeśli osoba jest nieprzytomna, ale oddychająca, owszem.
Jak ułożyć delikwenta, że się tak wyrażę?
No, najlepiej, jeśli byśmy mogli to pokazać, bo wtedy jest to zdecydowanie, te słowa, które będę mówił, mają pokrycie z tym, co się dzieje. Natomiast przekręcamy na dowolny bok, będę tak mówił bardzo ogólnie, ale przekręcamy na bok, podwijając jedną nogę do góry i musimy też pamiętać, żeby jedną ręką położyć pod policzek takiej osoby, żeby ta osoba po prostu mogła komfortowo leżeć, ale też monitorując cały czas te drogi oddechowe, czy one czasem nie są gdzieś poprzez ułożenie takiej osoby w sposób nieprawidłowy w tej pozycji gdzieś niezatkane. Więc ta pozycja jest bardzo prosta i tutaj naprawdę czy dzieci, czy osoby starsze, czy naprawdę mogą ułożyć taką osobę ważącą naprawdę dużo w sposób bardzo łatwy, wykorzystując jego ciężar ciała i nie używając absolutnie dużej siły. Układamy na boku lewym bądź prawym, podkładamy rękę pod policzek i podginamy jedno kolano, tak żeby, tak jakbyśmy chcieli w łóżku naturalnie w pozycji takiej, jakiej śpimy, na boku oczywiście.
A co jeśli ta osoba nie oddycha?
No i tutaj od razu musimy działać. Przede wszystkim, jeśli mamy brak oddechu i ten oddech też sprawdźmy minimum te 10 sekund. Policzmy sobie po cichu w głowie, nachylmy ucho nad ustami, nad nosem osoby nieprzytomnej. Użyjmy też swoich oczu. Czuję, słyszę, obserwuję. To są bardzo ważne słowa. I przez te 10 sekund, jeśli faktycznie tego oddechu nie będzie, nie usłyszymy go, nie wyczujemy na własnym policzku, bądź nie wyczujemy, że klatka się unosi, to przede wszystkim trzeba od razu w bardzo szybkim tempie przejść już do uciskania klatki piersiowej, 30-krotne uciśnięcie i 2 wdechy metodą usta-usta, które możemy robić, ale też nie musimy.
Nie musimy, bo?
Nie musimy, bo w czasie COVID-u został wprowadzony przepis, że jeśli nie chcemy tych wdechów zrobić ze względów higienicznych po prostu, bądź tej osoby nie znamy, jest to dla nas obca osoba, to możemy odstąpić od tych wdechów i nikt nam z tego powodu nie zrobi problemów. Natomiast są w apteczkach, czasami nawet w portfelach, takie małe ustniki, które kosztują, uwaga, całe 5 zł i naprawdę ten oddech bardzo dużo daje. Natomiast jeśli jest to osoba znana, nam bliska, tata, mama, ciocia, kolega, koleżanka, kuzyn, brat, ktoś z rodziny, ktoś bliski, kogo się nie krępujemy, przed kim nie mamy obaw, zróbmy te 2 wdechy. Natomiast bardzo istotne są tych 30 uciśnięć klatki piersiowej tutaj w okolicach mostka, abyśmy mogli pobudzić to serce do tłoczenia tej krwi i aby ten poszkodowany, mówiąc tak kolokwialnie, do nas wrócił i zaczął oddychać.
Żeby wrócił i zaczął oddychać, a jeśli nie wraca, nie przestajemy. Tak?
Nie przestajemy uciśnięć klatki piersiowej aż do momentu przyjazdu pogotowia. Po 2 takich minutach uciśnięć klatki piersiowej nawet najlepszy ratownik medyczny z najlepszą siłą będzie zmęczony i te uciśnięcia już będą nieefektywne, więc wykorzystajmy to, jeśli mamy kogoś w pobliżu, poprośmy o pomoc. Wskażmy palcem, czy mógłbyś mnie zmienić, czy mogłabyś mnie zmienić. I taka osoba, nawet jak nie będzie w sposób jakiś profesjonalny uciskała tej klatki piersiowej, to i tak spowoduje, że my odpoczniemy i nabierzemy tej siły. Natomiast nie przerywamy, nie przestajemy masować serducha. 30 uciśnięć i 2 wdechy.
30 uciśnięć i 2 wdechy.
Tak jest.
Komu najtrudniej udzielać pierwszej pomocy?
Wydaje mi się, że jednak najtrudniej udzielać pierwszej pomocy jest osobie, która jest dla nas kimś bliskim, bo wtedy możemy wpaść w panikę.
Emocje biorą górę,
nie potrafimy zachować tej zimnej krwi. Tutaj nawet najlepsi ratownicy, medycy mogą, ale nie muszą mieć z tym problemu. Więc tutaj odpowiadam na pytanie pani redaktor, że problem jest zawsze, jeśli chodzi o osoby bliskie, bo po prostu możemy wpaść w panikę, bo jest to ktoś, kogo kochamy, kogo znamy i tutaj nerwy i emocje biorą udział. Więc tutaj starajmy się opanować te nerwy i zachowywać się tak, jakby to była osoba obca. Ten schemat jest wszędzie taki sam.
A dzieci?
Zawsze jest skuteczny. No dzieci też wywołują emocje, czy to są nasze, czy to są obce, bo tutaj mamy do czynienia z małym organizmem, natomiast jakby no tutaj wszędzie ta zimna krew i to opanowanie i to, że nie zrobimy krzywdy, my możemy tylko pomóc, my nie możemy zaszkodzić.
Właśnie dlaczego, bo może to jest podstawowe pytanie, dlaczego to jest takie ważne, udzielenie pierwszej pomocy medycznej? Powiedział pan, że my już nie zrobimy krzywdy, a możemy pomóc. Możemy pomóc, bo...
Przede wszystkim szybkie podjęcie RKO, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, powoduje, że w 70-75% nawet jesteśmy w stanie zrobić już tą robotę przysłowiową, zanim przyjedzie karetka pogotowia. Tak? W wielu przypadkach pogotowie przyjeżdża już do pacjenta, do osoby poszkodowanej, który albo już odzyskał ten oddech, bądź to serce zaczęło bić. I ten pierwszy kontakt jest ważny. No ratujemy ludzkie życie. Nie ma chyba nic cenniejszego jak ludzkie życie i możliwość uratowania tego ludzkiego życia komuś. To jest chyba dar nieprawdopodobny i ta wiedza dlatego jest taka ważna i taka cenna, która powinna według mnie być dość mocno tak gloryfikowana.
WOPR kojarzy się i słusznie z wodą, prawda? Więc muszę zapytać także o udzielanie pierwszej pomocy tonącym. Myślę, że to, co powiedział pan na wstępie, czyli zabezpieczenie też własnego bezpieczeństwa, tu jest też fundamentalne.
Tak, WOPR to oczywiście woda, tak jak słusznie pani redaktor stwierdziła, i ta pomoc, i pierwsza pomoc też tyczy się osobom kąpiącym. Kąpieliska już zostały uruchomione, plaże już działają, nasi ratownicy wodni już strzegą plaży szczecińskich, strzegą, tak jak powiedziałem, miejsca, gdzie są strzeżone, więc tu też apelujemy, żeby osoby kąpiące się chodziły na te plaże strzeżone, bo tam są ratownicy, którzy dbają o to, żeby był komfort i żeby po prostu czuwać nad bezpieczeństwem tych osób pływających. Nie każdy potrafi pływać, nie każdy czuje się w wodzie dobrze. Jest tych osób bardzo dużo, więc tutaj naprawdę no, osoby toną w ciszy. Więc bardzo istotne jest to, żeby taki ratownik na plaży był cały czas no, na stand-by'u takim przysłowiowym. A jeśli chodzi o...
Co to znaczy, że ludzie toną w ciszy?
Osoba tonąca, przede wszystkim, która nie potrafi pływać, opada bardzo szybko z sił, panikuje i to jest moment, kiedy idzie pod wodę, bierze oddech nieświadomy i zachłysta się wodą i idzie na dno, więc tutaj nie ma krzyków, tym bardziej w tłumie ludzi kąpiących się, gdzie jest gwar, no ciężko jest usłyszeć.
Gdzie jest wiatr też.
Gdzie jest wiatr, gdzie jest gwar, gdzie są wszelkiego rodzaju atrakcje wodne, no nie sposób usłyszeć jest. Tutaj jesteśmy skazani na osoby, które są świadkami, które widziały gdzie, co, jak. Jeśli takiej osoby już nie ma na powierzchni, nie widać, no to jest już problem i trzeba już tutaj wzywać no, pomoc, bo trzeba już szukać osoby, która jest pod wodą, więc...
Przypomnę, że naszym gościem jest Maciej Łagodziński, ratownik szczecińskiego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Nasz gość jest do dyspozycji słuchaczy Radia Szczecin.
Z wielką przyjemnością.
Zapraszamy do telefonowania 510-37-36. Można pytać o wszystko, jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy medycznej. A mówiąc tak wprost, o ratowanie życia. Mogą państwo pytać o to, jak coś zrobić. Można też pytać o błędy, o wszystko.
Oczywiście nie bójcie się państwo na tyle, ile będzie moja wiedza na ten temat. To z przyjemnością państwu opowiem, więc nie ma głupich pytań, absolutnie. Pytajcie państwo o wszystko tutaj. Tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, już sama chęć podejścia do takiej osoby jest już takim przyspieszeniem do udzielenia tej pierwszej pomocy, więc służę uprzejmie.
Zapytaj eksperta to nasz stały cykl we wtorek. Dziś o tym, jak pokonać strach, jakich błędów się wystrzegać i co zrobić, żeby pomóc ludziom, pomóc także ratownikom medycznym w skutecznym pomaganiu naszym bliskim. O co pytali słuchacze, a to pytanie kieruję do Macieja Godzińskiego, ratownika szczecińskiego, wodnego, ochotniczego, pogotowia ratunkowego. Witam raz jeszcze.
Witam raz jeszcze ponownie. Bardzo dziękuję panu, który zadał bardzo fajne pytania, więc jeszcze raz dziękuję. I odpowiadając na pierwsze pytanie pana, który zadał, pytanie brzmiało, że nauka pierwszej pomocy powinna już być w przedszkolu, już na takim etapie powinna być wdrażana. Jak najbardziej się z panem zgadzam i takie właśnie szkolenia i taką profilaktykę my jako szczecińskie WOPR oczywiście prowadzimy. Prowadzimy ją z wielką przyjemnością, odwiedzamy takie placówki właśnie jak przedszkola, szkoły, nawet placówki, gdzie uczą się osoby starsze, więc są to szkoły, licea, podstawówki i tak naprawdę instytucje, które zgłoszą się o taką profilaktykę. Natomiast odpowiadając na pytanie, tak, jeździmy regularnie do przedszkoli i taką wiedzę przekazujemy tym małym dzieciom i proszę mi wierzyć, że te dzieci naprawdę czasami nas zaginają, bo wiedzą dużo więcej, niż byśmy się mogli spodziewać od takich przedszkolaków.
Więc... A jakieś pytanie, które pana osobiście zaskoczyło, bo dzieci rzeczywiście są bardzo dociekliwe.
Tak, dzieci są bardzo dociekliwe i czasami naprawdę potrafią wybić nas z toku jako osoby, które no, uważamy się za wszechwiedzące. Natomiast nie przypominam sobie w ostatniego czasu takiego konkretnego pytania, które spowodowało, że czułem się zakłopotany. Naprawdę dzieci, to bardziej one mnie imponowały tym, że zanim ja coś powiedziałem, to one już wiedziały. Więc w tą stronę bym się pochylił. Jeśli chodzi o drugie pytanie tego pana, też bardzo mądre, za które dziękuję, to temat udzielania pierwszej pomocy kobietom w sytuacji, kiedy trzeba rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Co robić w sytuacji, kiedy kobieta ma stanik na sobie? Otóż tutaj jakby chowamy wszelkiego rodzaju kwestie związane już takie etyczne i tutaj ratujemy ludzkie życie, więc ten stanik odsłaniamy po prostu i uciskamy tą klatkę piersiową. Zazwyczaj bywa tak, że kobiety mają, nie wiem czy fachowo to powiem, ale takie pręciki w biustonoszach, fiszbiny, to są tak. Jednak coś pamiętam. Więc jeśli mamy do dyspozycji nożyczki w apteczce, to najbardziej efektywnym elementem będzie po prostu rozciąć po środku ten stanik, a jeśli nie mamy, to po prostu ten stanik odchylamy, bo on nam może narobić więcej krzywdy niż pomocy, więc on nam będzie na pewno przeszkadzał, jeśli te fiszbiny są, bo po prostu te pręciki możemy podczas uciskania klatki piersiowej wbić i zrobić sobie i komuś krzywdę, więc jak najbardziej stanik ściągamy i tutaj bezapelacyjnie ratujemy ludzkie życie. I ostatnie pytanie, też bardzo dobre. Co robimy, jeśli już podjęliśmy udzielanie pierwszej pomocy, ale się gdzieś śpieszymy, gdzieś musimy iść? No tutaj musimy pamiętać, że jak już się zdecydujemy i zdeklarujemy, że pomagamy, pomagamy do końca. Ja zakładam, że jeśli jedziemy do pracy, to ten pracodawca myślę, że doceni to, że ratowaliśmy ludzkie życie i tu nie będzie z tego powodu problemów. Natomiast nie pomagamy na raty. Pomogłem, idę, okej. Jeśli już się deklarujemy, to zostajemy z taką osobą do końca, aż do przyjazdu pogotowia. Oczywiście możemy się zmieniać, możemy prosić kogoś o pomoc. Jeśli ta osoba zdeklaruje się, że ona zostanie przy tej osobie poszkodowanej, to faktycznie możemy się oddalić. Natomiast ta odpowiedzialność spada na nas od samego początku do samego końca, aż do przyjazdu służb, które przejmą osobę poszkodowaną.
Ja jeszcze chciałabym nawiązać do tego drugiego pytania słuchacza. Sytuacja kobiety w ciąży. Bo my uciskamy jednak powyżej.
My uciskamy tutaj powyżej brzuszka, jeśli jest kobieta w ciąży. Więc jakby tutaj nie jest zagrożeniem, że uciskamy na brzuch. I tutaj absolutnie proszę się tego nie bać, jeśli chodzi o uciskanie klatki piersiowej kobiecie, która jest już w zaawansowanej ciąży. Nie uciskamy brzucha. Pamiętajmy o tym. Uciskamy ten splot, ten dołek. To jest jakby kilka centymetrów od szyi. Zresztą każdy się ten dołek może tutaj wyczuć i tu jest ten ucisk, a nie poniżej.
I na zakończenie, Co jest największym błędem, jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy medycznej?
Największym błędem jest przede wszystkim nieudzielenie tej pierwszej pomocy i musimy o tym pamiętać i będę zawsze o tym mówił, więc wszelaka pomoc, wezwanie pogotowia, nawet jeśli te uciski nie są 30-krotne, to też nic nie stanie. Natomiast tutaj Krajowa Rada Resuscytacji ustaliła, że 30 razy jest taki najbardziej efektywny. Natomiast jakby tutaj podstawowym błędem jest, że nie wzywamy pogotowia. Podstawowym błędem jest, że twierdzimy, że pewnie śpi, pewnie leży, pewnie jest na kacu, pewnie odpoczywa. Przechodzimy obojętnie. I to jest największy błąd w niesieniu pierwszej pomocy. Nie jesteśmy medykami, nie jesteśmy lekarzami. My mamy przede wszystkim sprawdzić, czy ta osoba jest przytomna, czy nie oddycha. Jeśli nie oddycha, jeśli wiemy, jak masować serce, masujemy. Nawet jeśli nie robimy tego umiejętnie, to i tak starać się to serce uciskać, tą klatkę piersiową, ale przede wszystkim wezwać pogotowie, zadzwonić pod numer 112 bądź bezpośrednio pod pogotowie pod numer 999.
Dziękuję bardzo. No i pamiętajmy o Goleniowie, tam będzie można sprawdzić to w praktyce, jak słyszeliśmy w czasie festiwalu hanseatyckiego.
Tak jest.
Maciej Łagodziński, ratownik szczecińskiego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Dziękuję za ten dyżur.
Bardzo dziękuję. I uważajcie państwo na siebie i bądźcie wobec siebie empatyczni. Wszystkiego dobrego.